Twoje Radio London.
Daleko od szosy, cisza, o której nikt nie wie, budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień. To, co słychać w ciszy, w hałasie zanika, gdy chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unikaj. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza. Nie unikaj jej. Ta cisza, której się boję, pokaże mi wsłuchać się w siebie. A tam w zakamarkach niejedno mroczne zdarzenie. To, co słychać ciszy, w zgiełku miasta zanika. Nie chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unikaj. Potrzebna jest cisza, jak woda i potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Jeśli chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie
piosenkę na dzień dobry śpiewał Stanisław Sojka. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie w niedzielę 29 maja, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. I już na samym wstępie przekażę zaproszenie zespołu Pieśni i Tańca Krakowia do sali parafialnej. Krakowia prowadzi tam dzisiaj niedzielną kawiarenkę. Dochód z kawiarenki przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.
Już sam do swego celu biegł. rozstaniemy się, to najpiękniejsza spraw. Więc uwierz sercu, gdy ci daję znak. Jeszcze raz pozwolił los mojego ludziom spotkać się. Co czujesz, wiem, i tak mnie wzrusza to.
Jest tyle ciepła w nas i dobre chwile są, a serca nasze powtarzają wciąż.
Jeszcze raz pozwolił los mojego ludziom spotkać się.
Tę piosenkę sprzed lat, z roku 1979, śpiewali Anna Jantar i Bogusław Mec. Na podobną łaskawość losu liczy zapewne każdy, nie tylko piosenkarze, nie tylko słuchacze Twojego radia. A w programie usłyszą dzisiaj Państwo w części pierwszej o tym, że rośliny przekazują sobie pewne informacje oraz o sposobie, w jaki to robią. Będzie też ciekawostka przyrodnicza z dawnej prasy o dwugłowym wężu. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się chyba nieznana naszym słuchaczom rymowana opowieść o krasnoludkach zaproszonych na bal urządzany przez królową wiosny. Potem jedna z baśni Hansa Christiana Andersena. Część ostatnia to przede wszystkim słuchowisko przygotowane na podstawie opowiadania Marka Twena o wynikającym z przewrażliwienia nieporozumieniu, zaś na samo zakończenie kilka słów na temat polskich wątków w twórczości Vangelisa.
Zacznie tryć.
Przypuszczam, że informacja, która niedawno pojawiła się w serwisie Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, zainteresuje niejednego ze słuchaczy. Ludwika Tomala pisała tam: elektryzujące odkrycie Polaków. Rośliny komunikują się między sobą za pośrednictwem liści. Ostrzegają siebie nawzajem za pośrednictwem sygnałów elektrycznych przesyłanych na powierzchni liści. I ten mechanizm komunikacji roślin opisał i wyjaśnił zespół kierowany przez polskiego naukowca. Zespół naukowców kierowany przez profesora Stanisława Karpińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z naukowcami z University of Missouri w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy opisał kwantowo-molekularne i fizjologiczne podstawy nieznanej wcześniej formy komunikacji między roślinami oraz uruchamiany w jej wyniku mechanizm nazwany sieciową nabytą aklimatyzacją. Wyniki badań przedstawiono w The Plant Cell, najbardziej prestiżowym czasopiśmie publikującym artykuły z zakresu biologii komórki roślin. W rozmowie z Polską Agencją Prasową kierownik zespołu, profesor Stanisław Karpiński, mówi: wyobraźmy sobie łąkę pełną mleczy, to znaczy mniszków lekarskich. To nie tylko mnóstwo pięknych, żółtych kwiatów, ale i gęstwina liści różnych gatunków roślin, które się stykają. Kiedy pojedynczy liść mniszka zostanie zraniony, informacja szybko rozprzestrzenia się w formie sygnału elektrycznego po całej roślinie i przekazywana jest dalej do liści innych roślin. Jeden mniszek mówi do sąsiada zakodowanym sygnałem elektrycznym: zraniono mnie, uważajcie. Cała łąka aż huczy od informacji przesyłanych między roślinami. Ludwika Tomala pisze, że w jednym z eksperymentów zetknięto liście dwóch mniszków lekarskich. Jeden z nich połączono obwodem elektrycznym z liśćmi mimozy, która znana jest z gwałtownego opuszczania liści w reakcji na dotyk. W nagraniu wideo zarejestrowano, że gdy pierwszy z mniszków delikatnie dotykany jest drucikiem, po kilku sekundach składają się liście mimozy. Sygnał elektryczny przekazany został z dotykanego liścia mniszka na drugi jego liść, który z kolei stykał się z liściem innego mniszka, a następnie z tego drugiego mniszka sygnał powędrował w obwodzie elektrycznym do mimozy. Profesor Karpiński uzupełnia. Taki sygnał elektryczny jest przekazywany całkiem szybko w kontekście reakcji roślin. Pokonuje kilka milimetrów do kilku centymetrów na sekundę. Warunkiem jest wilgotne środowisko dla zamknięcia obwodu elektrycznego. Ludzie czy zwierzęta, kiedy doświadczają niebezpieczeństwa, mogą na przykład uciec, ograniczać zagrożenie albo podejmować działania informacyjne. Roślina nie może uciec. Ma inne strategie obrony, ale również obiektywnie przekazuje informacje o niebezpieczeństwie. Wiadomo już było, że rośliny mogą przesyłać sobie sygnały chemiczne. Na przykład, gdy liście z afrykańskich akacji zjadane są przez żyrafy, syntetyzować zaczynają lotne związki chemiczne. To sygnał dla sąsiadujących roślin i liści, by produkowały gorzkie alkaloidy, substancje zmieniające smak, a przez to zmniejszające atrakcyjność jako pożywienie. Wiadomo też było, że korzenie sąsiadujących roślin przekazują swoim sąsiadom sygnały o dostępności wody i minerałów za pośrednictwem strzępek grzybów glebowych. Z kolei doktor habilitowana Magdalena Szechyńska-Hebda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, wiodąca współautorka opublikowanych badań, dodaje: teraz do listy mechanizmów komunikacji dołączył sygnał elektryczny przenoszony na powierzchni liści. Umiejętność wczesnego wykrywania niebezpieczeństwa niewątpliwie umożliwia indywidualnej roślinie przetrwanie. Szybka komunikacja między roślinami może ułatwić przygotowanie do niebezpieczeństwa całej populacji roślin. Doktor Szechińska-Hebda uważa też, że ten nieznany dotąd mechanizm przesyłania informacji w elektrycznych sygnałach po powierzchni liści może być priorytetowy, gdy sygnały chemiczne czy korzeniowe są zbyt powolne, albo gdy roślinie trudno zdefiniować konkretnego odbiorcę jej sygnału, na przykład w wilgotnej gęstwinie roślin. A profesor Stanisław Karpiński precyzuje: rośliny nie są takimi prymitywnymi organizmami, jak się wydaje. Wielką mnogość bodźców mogą odbierać, przetwarzać i fizjologicznie zapamiętywać. Stopień komunikacji między komórkami roślin jest tak samo skomplikowany jak w tkance nerwowej zwierząt. Nasze badania potwierdzają, że powierzchniowe sygnały elektryczne funkcjonują jako łącze komunikacyjne między roślinami, które są zorganizowane jako globalna sieć, społeczność roślin. Tak jak to James Cameron przedstawił w filmie Avatar. Działają więc trochę jak Facebook czy Twitter.
Oh. wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał.
Informacji o najnowszych odkryciach dotyczących świata przyrody, ciekawostka o dwugłowym wężu, pochodząca z dawnej prasy. Znalazłam ją w piśmie Zorza w numerze z 15 listopada 1925 roku. Było to, cytuję, pismo narodowe ilustrowane dla wszystkich. Wychodzi co tydzień w Warszawie od roku 1866. A teraz przechodzę już do sedna, do informacji o tym dwugłowym wężu. W tych dniach zginął w ogrodzie zwierzęcym w Nowym Jorku nadzwyczajnie ciekawy okaz amerykańskiego węża mlecznego, którego złapano na jednej z ulic nowojorskich, biegnącej wzdłuż kamienistego wąwozu Avenue Bronx. Wąż posiadał dwie głowy. W niewoli żywiono go młodymi myszami. Wąż prowadził życie podwójne, gdyż każda głowa myślała i odczuwała odrębnie. Nieraz głowy zaplątywały się i walczyły ze sobą, co tamowało na przykład posuwanie się naprzód zwierzęcia. Żywić musiano każdą głowę osobno, wstawiając kartkę papieru pomiędzy głowy tak, że jedna nie wiedziała, co czyni druga. W przeciwnym bowiem razie rozpoczynały od razu walkę o łup i płazowi groziło uduszenie z powodu przeładowania przełyku. Wypadki takiej dwugłowości, w których obie głowy myślą i działają samodzielnie, zachodzą wprawdzie bardzo rzadko u ludzi. Jednak dwugłowe dziecko ludzkie nie może żyć długo, umierając zwykle kilka godzin po urodzeniu lub rodząc się już nieżywym.
Zapłakał cicho z tęsknoty i płakał długo tak. Płakał, bo był samotny, w swym sercu smutek miał. Miłości krople chciał, lecz w lesie nikt go nie widział. Więc kwiatek płakał sam, w swym sercu smutek miał. Miłości krople chciał, lecz w lesie nikt go nie widział, więc kwiatek płakał sam.
Zapraszamy do reklamy.